Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszym nabożeństwie. Może w szczególny sposób witam osoby, które są po raz pierwszy u nas, albo ci, którzy są gośćmi. Ja mam ten przywilej, że mogę gościć rodzinę moją bardzo bliską i cieszę się, że są z nami mój teść, mój szwagier, moi bracia z rodzinami, ale wszystkich serdecznie pragnę was przywitać. I chciałbym tak na początku nabożeństwa, zanim pomodlimy się, zanim zaśpiewamy pierwszą pieśń, taką myślą podzielić się z wami i chciałbym, żeby też to było swego rodzaju życzenie dla nas wszystkich. Myśl jest związana z moją twarzą. Być może dla wielu z was moja twarz inaczej wygląda niż jeszcze tydzień temu. Gdzie przez 11 lat nie dokonywałem zmian w pewnym obszarze mojego życia, nawet mojej twarzy. I kilka dni temu dokonałem zmiany, po 11 latach nie dokonywania żadnych zmian. I chciałbym, żeby to może był taki obraz dla nas, bo w naszym życiu są obszary, w których nie dokonujemy zmian przez lata. A może warto przyjrzeć się sobie i podjąć decyzję, i dokonać pewnych zmian. Chciałbym, żeby i dzisiejszy czas naszego nabożeństwa był czasem decyzji i czasem zmian. Zmian ku dobremu. Bo Słowo Boże w liście Jakuba mówi takie słowa: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Chciałbym na początku nabożeństwa życzyć nam tego, abyśmy dzisiaj byli tymi, którzy podejmują decyzje i są gotowi, aby być wykonawcami słowa. Nie tylko słuchaczami, ale aby decyzje poprzedzały zmiany w naszym życiu. Te zmiany, które podobają się Bogu, które będą niosły błogosławieństwo do naszego życia. Bardzo proszę, abyśmy teraz powstali. Pomodlimy się i potem zaśpiewamy pierwszą pieśń. Drogi nasz Ojcze, wyrażamy Ci wdzięczność za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci, że Ty obficie i hojnie okazujesz nam swoją dobroć, życzliwość, swoje miłosierdzie, swoją wielką cierpliwość. Ja dziękuję Ci, że i mnie, Panie, okazujesz tak wiele swojej łaski. Dziękuję Ci, że też dzisiaj z Twojej łaski mogę tutaj być. Z moimi bliskimi, z siostrami, z braćmi możemy spędzać razem czas przed Twoim tronem, przed Twoją, Panie, niepojętą i cudowną obecnością. I chcemy, Panie, w tej cudownej obecności dzisiaj przebywać, chcemy się zachwycać Tobą, chcemy Cię uwielbiać i wywyższać, ale też, Panie, chcemy, ja to wyrażam, Panie, ja tego chcę, aby i w moim życiu były decyzje i były zmiany, które będą zgodne z Twoim zamysłem, zgodne z Twoją wolą, zgodne z Twoim słowem, będą przynosiły Tobie chwałę i będą też niosły dla mnie, dla innych błogosławieństwo. I daj, Panie, aby ten czas dzisiejszego nabożeństwa był czasem decyzji i czasem zmian, abyśmy byli nie tylko słuchaczami, ale wykonawcami, wykonawcami Twojego słowa. O to Cię proszę, oczekując tego, spodziewając się Twojego działania, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zaśpiewajmy pierwszą pieśń.
Wszystko tu równo trwa. mamy pełną świadomość tego, że w Polsce nie wolno stosować wobec dzieci przemocy cielesnej, przemocy fizycznej. Na szczęście dla naszych rodziców, dla naszych nauczycieli i też dla tych z nas, którzy już wychowanie dzieci zakończyli jakieś kilka czy kilkanaście lat temu, obowiązuje też w polskim prawie stara rzymska zasada, że prawo nie działa wstecz. I myślę, że mogę spokojnie wobec tego powiedzieć, że kiedy ja byłem dzieckiem, to nieraz zdarzyło mi się przyjąć na, jak to w jednej książce będzie się określone, część ciała, na której się nie nosi okularów, lanie od mojego taty. No i z tego co pamiętam, nie było to przyjemne i może nawet nie tyle sama ta chwila przyjmowania tej kary, ale świadomość, że coś takiego mnie czeka, kiedy nawroję, kiedy coś tam przeskrobię, powodowała, że nabierałem szacunku do tego pasa, do mojego taty, do moich rodziców, nabierałem pewnych przemyśleń, że może nie warto czegoś robić, nabierałem dystansu i takiego zdrowo pojętej obawy, może strachu, to za dużo powiedziane. Dzisiaj jestem już po drugiej stronie barykady. Mam nadzieję, że oczywiście żartuję. Mam nadzieję, że nie ma żadnej barykady, ale dzisiaj jestem już sam ojcem i też patrzę na to z innej perspektywy. I myślę, że nie było w tym nic złego, że takie rzeczy mi się przydarzały, że moi rodzice w tamtych czasach oczywiście były inne metody, inne zasady, inne poglądy, ale stosowali takie, wychowywali mnie w taki sposób. I myślę, że nie ma nic w tym złego, że dziecko nabiera szacunku zdrowo pojętego dystansu do rodziców. Natomiast nie chciałbym też, żeby moje dzieci bały się mnie nadmiernie, bały się mnie w niewłaściwy sposób, miały jakiś taki strach niewłaściwy w stosunku do mnie. Nie chciałbym, żeby ten szacunek do mnie paraliżował mnie. Nie chciałbym, żeby powodował, że się ode mnie odwrócą, kiedy się rozgniewam na nie. Nie chciałbym, żeby mój gniew, który czasem się zdarza, czasem pewnie bardziej, czasem mniej słusznie, żeby powodował, że nie widzę miłości do mnie. Nie chciałbym, żeby pomyślały sobie w takich chwilach, kiedy może ja się rozgniewam, kiedy może muszę jakoś dyscyplinować je, albo może kiedy chcę je czegoś nauczyć, żeby pomyślały sobie, że jestem w stanie im zrobić krzywdę, albo że chcę im zrobić krzywdę. Chciałbym, żeby widziały cały czas, mimo trudnych chwil może w ich życiu, żeby widziały, że je kocham. I chciałbym tego przykładu użyć jako obrazu pewnej prawdy duchowej na temat naszego Boga, który jest ojcem, od którego, jak Słowo Boże mówi, pochodzi, jest nazwane wszelkie ojcostwo. Przez ostatnie dni czytałem Księgę Amosa i muszę wam powiedzieć, pewnie wiecie o tym też ci, którzy ją czytali jeszcze raz, że jest to trudna księga i pełna sądów Bożych, zapowiedzi Bożej i kary dla narodów okolicznych względem Izraela, ale też i dla samego Izraela. Straszne nieszczęścia Bóg zamierzał na nich spuścić z powodu tego, że odstąpili od Jego prawa, od posłuszeństwa Jemu. Jednak w tej księdze pełnej sądów Bożych, pełnej zapowiedzi strasznych kar znajdujemy wersety, które dają nadzieję. Amosa, 5 rozdział, 4 werset. Gdyż tak mówi wiek bliscy do domu Izraela. Podążajcie do mnie, abyście zachowali życie. Amosa, 5 rozdział, 6 werset. Podążajcie do Boga, abyście zachowali życie. Amosa, 5 rozdział, 15 werset. Może wtedy wiekuisty Bóg zastępów zmiłuje się nad szczątkiem Józefa. I w końcu Amosa, 5 rozdział, 8 werset. Zwróćcie się ku temu, co uczynił Plejady i Oriona, co mrok śmiertelny zamienia w poranek, a dzień w noc ściemnia, co wzywa wody morza i rozlewa je na obliczu ziemi, a jego imię wiekuisty. Bóg jest stwórcą wszechświata. Bóg stworzył odległe, olbrzymie galaktyki, stworzył potężne gwiazdy odległe miliony lat świetlnych i stworzył też naszą małą Ziemię i jej mieszkańców i opiekuje się nami. Bóg jest też tym, z powodu którego woli, za którego wolą nastaje poranek i nastaje zmierzch. I w sensie duchowym jest też On tym, który może przynieść w życiu człowieka noc. Może spowodować, że spowiją człowieka ciemności, że ogarnie go lęk braku obecności Bożej, że przestraszy się tym, że nie wie, gdzie jest. Ale jest też tym, i chwała Mu za to, jak to jest napisane, co mrok śmiertelny zamienia w poranek. I może dzisiaj ktoś z nas znajduje się w takim miejscu, takiego mroku śmiertelnego. Może jesteśmy tam z powodu tego, że zasmuciliśmy naszego Ojca i przyjmujemy słuszną karę. A może jesteśmy tam, nawet nie wiemy właściwie, gdzie do końca jesteśmy. Może znajdujemy się w jakiejś ciemności. Może nie wiemy, dlaczego nas jakieś doświadczenia spotykają. Może przechodzimy trudne chwile. Może dotknęła nas choroba albo inne nieszczęścia. Nie wiemy do końca, jak się z tego wydostać i szukamy w tym wszystkim Boga i pytamy się, dlaczego tak się dzieje. Ale Bóg pozostaje naszym kochającym Ojcem. I wierzę, że poprzez tą księgę, poprzez te kilka wersetów, które w tych strasznych opisach zagłady się znajdują, chce nam pokazać, żebyśmy nie zapominali też o tym, że On wciąż pozostaje Ojcem swojego ludu w tamtym okresie starotestamentowego, a dzisiaj swoich dzieci, które do Niego należą. I wyzwaniem Bożym jest to, co czytaliśmy. Podążajcie do Mnie, abyście zachowali życie. Bóg ciągle chce, żebyśmy podejmowali w takich sytuacjach trudnych, kiedy może boimy się, kiedy może ogarnęła nas ciemność, żebyśmy nabrali właściwego kierunku, żebyśmy spojrzeli na Niego i szli w tamtą stronę, ponieważ tam jest życie. I przed tym uwielbianiem, które zaraz będzie prowadził Adam prawdopodobnie, jeśli się nie mylę, chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy wykorzystali ten czas. Jeśli potrzebujemy pomocy od Boga, żebyśmy się zwrócili we właściwym kierunku. Jeśli jesteśmy w pełni radości, żebyśmy dziękowali Bogu za to, że nieraz prawdopodobnie nas od takiej ciemności uchronił i wyprowadził. Amen.
Duszą moja Pana, wszystko. Bye. Jesus. oddać tej sprawie i poświęcić. I one ich tak motywują, żeby ten medal zdobyć. W ogóle korzyść, nagroda jest bardzo ważnym czynnikiem motywującym postępowanie wielu ludzi. I nie ma w tym niczego złego, niewłaściwego, gdy przyświeca nam jakaś korzyść i dlatego staramy się za wszelką cenę ją osiągnąć, do niej dotrzeć. Mamy w Biblii sporo takich przykładów wielkich mężów Bożych, ludzi Bożych, którzy z powodu nagrody, z powodu nadziei, że ją osiągną, poświęcili całe swoje życie, żeby w kierunku tej nagrody podążać. Pierwszym przykładem, który chcę wspomnieć, to Mojżesz, który wychowywał się na dworze Faraona, był synem córki Faraona. Wiadomo, że nie był naprawdę synem, ale był wychowywany jako syn córki Faraona i w pewnym momencie, kiedy już osiągnął stosowny wiek i świadomość, czytamy w 24 wersecie 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków: dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. Ha, ciekawe. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kierował wzrok na zapłatę. Czyli stało się jasne dla Mojżesza, że jak zostanie w tych wygodach Egiptu, w tych korzyściach, jakie miał tam w Egipcie, w tych przyjemnościach, to straci o wiele, wiele, wiele ważniejszą nagrodę. I dlatego, kierując wzrok na nagrodę, wyrzekł się Egiptu. Nie chciał być nazywany synem córki Faraona. Chciał być z ludem Bożym, chciał być z tymi, którzy należą do Boga Jahwe. Paweł apostoł, który jest dla nas bardzo dobitnym przykładem naśladowania Jezusa Chrystusa, w liście do Filipian w 3:13 daje takie świadectwo. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która się łączy z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. To było nastawienie Pawła apostoła, żeby nie przegapić, żeby nie stracić z oczu tej nagrody. Zapominając o tym, co za nim przeciskał się, zdążał cały czas do tej nagrody, którą widział przed sobą. A najdobitniejszym przykładem patrzenia na nagrodę, która motywuje stosownie, jest sam nasz Pan Jezus Chrystus, który chodził po tej ziemi, nie miał łatwego życia, ale Biblia nas wzywa, byśmy utkwili w Nim wzrok. Hebrajczyków 12:2. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż. Wycierpiał krzyż, bo widział, że za tym krzyżem jest radość zbawienia milionów ludzi. Bo widział, jaka chwała z tego będzie, jaki będzie wspaniały owoc. I dlatego wycierpiał krzyż. To mu dawało motywację, dawało mu siłę do tego, żeby przejść przez te straszne godziny. Więc nagroda, korzyść ma wielkie znaczenie w życiu i w trudzie człowieka. I od ubiegłej niedzieli omawiamy niezwykle ważne wezwanie Słowa Bożego z 2 listu Piotra, z 1 rozdziału. Słowo o tym, że trzeba nam dołączać do naszej wiary, dołączać prawość, poznanie, opanowanie, wytrwanie, pobożność, braterstwo i miłość. I mówiliśmy w ubiegłą niedzielę, że wiara, którą Bóg nas obdarzył w Jezusie Chrystusie, ona prosi się o to, ona potrzebuje tego. Ona nie chce zostawać sama, nie chce być bez tego właśnie towarzystwa cech, które w naszym tekście są wymienione. Mówiliśmy, wiara domaga się tego, ona o to się prosi. A w środę z kolei mówiliśmy o tym, żebyśmy się do tego przyłożyli. Że to jest tak ważna sprawa, że trzeba się mocno do tego przyłożyć. Słowo Boże woła nas, wzywa do tego, byśmy robili to bezwłocznie, żebyśmy to robili od razu, szybko, żebyśmy się z tym pośpieszyli, żebyśmy nie odkładali tej sprawy. Żebyśmy nie myśleli, mam wiarę, super, to już przecież wierzę, przez wiarę jestem zbawiony, przecież nie z uczynków jesteśmy zbawieni. Więc spokojnie, więc jeśli coś tam Bóg mi przewidział, że mam coś dobrego zrobić jeszcze w życiu, to zdążę zrobić. A teraz cieszę się, że mam zbawienie i to wszystko. Nie, Biblia mówi, że mamy to robić bezzwłocznie, że mamy to robić gorliwie, że mam się zapalić do tego, żeby uzupełniać naszą wiarę tymi cechami. Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy robili to starannie. Żebyśmy nie robili tego niedbale, tak na odciaj. Jak się uda, jak będzie, tak będzie. Tylko żebyśmy się do tego przyłożyli. Tak jak wypełniamy jakiś ważny formularz, od którego zależy, czy pójdziemy na te upragnione studia, czy dostaniemy tę wymarzoną pracę, albo czy będziemy mieszkać w tym wspaniałym domu i wypełniamy wtedy bardzo starannie to, żeby czegoś tam nie przegapić. Mówiliśmy w środę, że Słowo Boże wzywa nas, abyśmy mieli na uwadze, że to jest wielka i poważna sprawa, że to nie jest coś tak na dodatek w naszym życiu, że to też będzie nas kosztować, bo jest to niezwykle ważne. A dzisiaj chciałem, żebyśmy spróbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd brać do tego siły. Bo skoro to wymaga takiej uwagi i koncentracji, skoro to jest takie poważne i wielkie, no to do tego potrzeba siły. Zanim na to pytanie zaczniemy odpowiadać, to zapraszam do naszego tekstu. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział i czytamy od pierwszego wersetu. Niech to Słowo Boże dzisiaj znowu zacznie. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają rządzę. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością. Prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem, i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że to słowo, które już tu w naszym zborze w ostatnim czasie, w tym tygodniu brzmi po raz trzeci, nikogo nie nudzi, a wręcz przeciwnie, że rozbudza w nas pragnienie, aby to słowo urzeczywistniało się w naszym życiu. Więc skąd brać siłę do tego, żeby wykonać to, żeby uzupełniać codziennie naszą wiarę, uzupełniać ją poznaniem, uzupełniać ją prawością, uzupełniać opanowaniem, uzupełniać cierpliwością, wytrwałością, pobożnością. Skąd brać na to siłę? Właśnie na krok, właśnie myśl o korzyści, jakie są przed nami, mogą być nam bardzo pomocne. Na pewno nieraz zetknęliście się z taką reklamą: przyjdź i odbierz swoją nagrodę. Telefonują do nas, czy tam nam gdzieś tam wyświetlają. przyjdź i odbierz swoją nagrodę. I roztropni ludzie rozumieją, że tutaj jest coś nie tak. Że jeśli ktoś nam proponuje nagrodę bez niczego, bez niczego, bez tylko przyjdź, już masz nagrodę, to jakoś temu nie ufam. Ja nie ufam, że ktoś chce mi dać jakąś nagrodę, jak ja nic nie zrobiłem. I najczęściej to tak jest, że się tam puszczą jakimś kadziewiem, ale za to musisz im te swoje dane wszystkie przekazać i tak dalej, i potem cię będą nękać jakimiś różnymi swoimi towarami. Nie ufam łatwym nagrodom. Jednakowoż ludzie są zainteresowani tym, żeby otrzymać jakąś korzyść, jakąś nagrodę. Oczywiście, że tak. Magnetyzm nagrody jest wielki, lecz godna uwagi, prawdziwa obietnica nagrody wiąże się ze spełnieniem jakichś warunków. I dopiero wtedy, gdy ktoś mi mówi, jeżeli będziesz to robić i to robić, zrobisz to, zdążysz to zrobić, postarasz się o to dalej i dostaniesz nagrodę, to ja się uspokajam. Oceniam, czy nagroda jest warta tego wysiłku i jeśli jest, no to się zabieram i zaczynam dążyć do osiągnięcia tego celu, do tej korzyści. Dodawanie do wiary prawości, poznania, opanowania, wytrwałości, pobożności, braterstwa i miłości to poważna, a nawet ciężka praca. Tak, to jest prawda. Do tego Bóg chce, żebyśmy to wykonywali szybko, niezwłocznie, gorliwie i sumiennie. Więc jest pytanie, co z tego będziemy mieć? Skoro taki wysiłek, taki trud, tyle uwagi potrzeba, to co będziemy z tego mieli? Jest to rzeczowe pytanie. I właśnie na tym chciałem dzisiaj skoncentrować naszą uwagę przez chwilę, jeśli mi się to uda, jeśli będziecie ze mną przez te kilkanaście minut jeszcze. Ósmy werset, tam właśnie już podpowiadam, ósmy werset z naszego tekstu. Jakie korzyści są przed nami, jeżeli zajmiemy się naprawdę z oddaniem tej kwestii dodawania do wiary cech wymienionych w naszym tekście. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Biblia Gdańska mówi, niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawi was znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. A w takim przykładzie toruńskim, w dogłębnym poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poznanie Jezusa Chrystusa zobowiązuje. Słyszeliście takie hasło kiedyś? Szlachectwo zobowiązuje. No tak, trzeba się stosownie do tej pozycji, do tego tytułu zachowywać. Poznanie Jezusa Chrystusa zobowiązuje nas do czegoś. Jeżeli mówimy na ulicy, mówimy swoim krewnym, ja poznałem Jezusa Chrystusa, jestem przyjacielem Jezusa Chrystusa, niektórzy mówią. Mówimy tak czasem o sobie? Albo o Jezusie, że On jest naszym przyjacielem? O tak, nawet pieśni śpiewamy. Hej, ludzie, być w takiej pozycji, że Jezus Chrystus jest naszym przyjacielem, to do czegoś zobowiązuje. To jest bardzo poważna sprawa. On nie na darmo dał się nam poznać. Kto się chwali tym, że zna Jezusa, ten powinien stosownie do tego postępować, inaczej przynosi mu wstyd. Możliwe, że zdarzyło wam się kiedyś widzieć taką scenkę, jak jakiś ważniak w cudzysłowie zatrzymany przez policję, wstawia się i się odgraża tym policjantom, że niech uważają, bo on zna komendanta powiatowego, czy tam jakiegoś. I on jest przyjacielem komendanta. I niech uważają, co oni go tutaj, bo on złamał jakieś przepisy o ruchu drogowym, a oni go złapali. On się tam sadzi do nich. Nie powinien czegoś takiego robić. Jeżeli naprawdę zna komendanta i komendant znanie jego, to niechby nie robił wstydu temu komendantowi. Lepiej, żeby się zamknął cicho i nic nie mówił. Wstyd dla komendanta, że jego znajomy, może i przyjaciel, tak zrobił i jeszcze się tak zachowuje. Więc jeśli mówimy, poznaliśmy Jezusa Chrystusa, to tu trzeba, żeby poszło za tym nasze życie. I w tym poznaniu Jezusa Chrystusa, w tej znajomości z Jezusem Chrystusem, mają wynikać określone postawy, takie cechy charakteryzujące tych, którzy znają Jezusa Chrystusa. A nimi jest to, że ktoś, kto zna Jezusa Chrystusa, nie jest bezczynny i nie jest bezużyteczny. Ponieważ Jezus Chrystus jest czynny, ja działam, Ojciec mój działa i ja działam. Nie widzieliśmy nigdy Jezusa Chrystusa, który by tam sobie po prostu był, a tam nie, robię sobie wakacje, miesiąc tam luzu daję, jak najdalej od zboru, jak najdalej od tych uczniów. Jeden pastor kiedyś mówił, ja muszę wyjechać jak najdalej od tych ludzi, odpocząć od tych ludzi. Jak można coś takiego powiedzieć? I tak jak pomyślimy sobie, że te postawy, to zachowanie jest odzwierciedleniem naszej właściwej relacji z Jezusem Chrystusem, to się zaczyna to zgadzać. No bo bezczynność to jest wielkie przekleństwo dla człowieka. Dla normalnego człowieka bezczynność to jest po prostu udręka. To jest nieszczęście. Zdrowy, normalny człowiek potrzebuje jakiegoś zajęcia pożytecznego. Potrzebuje coś konkretnego robić, coś, co będzie dobre, co będzie pożyteczne. Taki człowiek chce się rozwijać, chce czuć się potrzebny, chce zarabiać na siebie, chce być aktywny. Prawda czy nie? No wszyscy przecież, no tylko się rozglądamy za tym. Nie rozglądamy się za tym, jakby tu nic nie robić, tylko za tym, jakby tu coś pożytecznego zrobić. Coś dobrego zrobić. Są ludzie gotowi pracować bez zapłaty, aby tylko ktoś dał im możliwość doskonalenia się i poczucia przydatności w życiu. Ja zetknąłem się z takimi przypadkami. Pracodawca nie mógł go zatrudnić, bo nie miał środków na zatrudnienie, ale on prosił tego pracodawcę, żeby mógł przez miesiąc, dwa, trzy pracować u niego bez zapłaty, bo nie chce siedzieć w domu, nie chce być bezczynny, chce coś robić pożytecznego. I zgadzacie się z takim myśleniem? Bylibyśmy gotowi porobić coś za darmo? Nic, żadnego haczyka w tym nie ma, nie bójcie się. Tak, bo nie chcemy być bezczynni, bo to jest okropne być bezczynnym. Ja nie mówię o jednym dniu tak zwanej laby, że sobie tam jeden dzień człowiek poleży. Czy tam półtorej dnia. Ale już przy drugim dniu wiecie, że już się czujemy coraz gorzej z tym, że nic nie robimy. Chcielibyśmy coś robić. Biblia mocno piętnuje lenistwo i bezczynność. Jak się czyta Biblię, a ja przeczytałem, to wiem, że tam, jak echo się ciągle odzywa, ta kwestia. Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca. Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny, lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę. Księga Przypowieści Salomona mówi. Apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan w drugim liście, w trzecim rozdziale, daje świadectwo tego, jak gdy przebywał w Tesalonikach, jak nauczał tam, jakich postaw nauczał. I czytamy w trzecim rozdziale, 10 wersecie, bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Biblia nie pochwala lenistwa. Biblia stoi za tym, że żeby człowiek był czynny. I dlatego właśnie mamy tutaj w naszym tekście pierwszą korzyść z tego, że się zaangażujemy w to, aby do naszej wiary dołączać, uzupełniać naszą wiarę tymi cechami. Mianowicie, że jeżeli to będziecie robić, jeżeli te cechy się w waszym życiu pojawią, to nie będziecie bezczynni. Czyniąc to, nie będziecie bezczynni. To mówi Słowo Boże. To jest słowo w języku greckim, które znaczy niepracujący, bezczynny, leniwy, opieszały, leżący odłogiem, bez owocu. W Nowym Testamencie to słowo pojawia się na przykład w 1 Tymoteusza 5,13, gdzie jest mowa o młodych wdowach, które, jak to młode wdowy, różnie z nimi bywa, nie mając co robić, uczą się chodzić po domach i mało, że bezczynne, potrafią być również gadatliwe i wścibskie, a przy tym mówić, czego nie trzeba. I tutaj jest właśnie to słowo argos, bezczynne. I ten obraz, myślę, że jest dosyć taki wyrazisty. O co chodzi? Tu nie chodzi o coś takiego, że siadł sobie i siedzi, nic, ani tam nawet ręką nie ruszy. Nie, to jest, tak, one uczą się chodzić po domach. To jest nawet jakaś tam aktywność przecież, nie? Po domach, nie to, że w domu, nie tylko, że przy telefonie, ale jeszcze po domach, do tej, do tamtej, tam, znaczy, to zależy, tam wszędzie i pełno. Potrafią być gadatliwe, to jest powiedziane, nic nie robią. No i język lata jak łopata. Mało tego, są wścibskie. Czyli tak i się tak wścibią gdzieś w różne szczeliny między ludzie, między różne sprawy. I mówią, czego nie trzeba. Czyli mamy tutaj obraz osoby, która pomimo tego, że przejawia taką aktywność, że ludzie, którzy nie mają rozeznania, mogliby powiedzieć, co za aktywna kobietka nam się trafiła. Jaka aktywna, wszędzie jest i dużo jest i mówi i tak dalej. Biblia mówi, że to są osoby bezczynne, bo są niepożyteczne, bo to niczego dobrego nie wnosi. Wiara bez uczynków, mówiliśmy to już nieraz, jest bezczynna i nieprzydatna. Jest jak robot kuchenny bez tych przystawek. Możesz mieć bardzo i nic z tego nie ma. A my przecież jesteśmy powołani w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, żebyśmy w nich chodzili, bo Bóg nas przeznaczył do tego. Taka jest nasza rola, takie jest zadanie w tym świecie. Więc uzupełnianie wiary siedmioma cechami zdejmuje z nas piętno bezczynne. Nie pozwoli nam być bezczynnymi. Silnik wiary zyskuje narzędzia, dzięki którym pojawiają się czyny wynikające z wiary w Jezusa Chrystusa. Pełno tych czynów, czynów wiary, właśnie wtedy, gdy dołączamy, gdy przyłączamy do naszej wiary te cechy. Tak nawiasem mówiąc, są takie roboty kuchenne teraz, że w ogóle nie zadziała, jak nie przyłączysz, nie podłączysz przynajmniej jednej takiej przystawki. Bo jest tam to zabezpieczane i nie możesz go po prostu włączyć, że będziesz mógł zrobić wrażenie, że masz działający robot. To jest jakaś myśl, że faktycznie chrześcijanin, który ma wiarę, ale nie przyłącza do niej tych właśnie cech, to nawet nie może za bardzo wśród prawdziwych chrześcijan za bardzo nic pokazać. No, nawet hałasu specjalnie nie narobi, bo powiedzą mu, zamknij się, najpierw pokaż swoimi uczynkami, że ty naprawdę jesteś chrześcijaninem. My nie chcemy pustego hałasu, nie chcemy niczego takiego, co nie przynosi owocu. Kiedyś nasz pastor nieżyjący już mówił, że weźcie, puśćcie pustą beczkę po bruku. Narobi hałasu, oj, leci beczka, hałasu robi, a w środku jest pusta. A weźcie ją napełnijcie. Jak ją napełnicie, puśćcie ją po bruku, to się potoczy spokojnie, po cichu. Nie będzie podskakiwać, hałasu robić, bo jest pełna w środku. I tak to jest z niektórymi ludźmi. Więc pierwsza korzyść, jaka jest z tego, że się przyłożymy do tego, aby uzupełniać naszą wiarę prawością, poznaniem, opanowaniem, czym tam jeszcze? No, my się uczymy opanowaniem, co dalej? Wytrwałością, potem pobożnością, potem braterstwem, potem miłością. Że pierwsza korzyść z tego jest to, że nie będziemy już bezużyteczni, że będziemy czynni, że będziemy aktywni dla Pana. Stracimy to piętno bezczynności i to jest coś wspaniałego. To jest nagroda dla normalnych ludzi, to jest nagroda, że inni patrzą na nich i nie mają odczucia, że siedzi trutem między nimi, tylko że jest to człowiek, który pożyteczny, człowiek, który wnosi coś w życie innych i służy chwale Bożej. Korzyść druga to to, że nie będziemy bezowocni. Jest teraz pora zbierania owoców. Jak się tam idzie do jakiegoś drzewa w sadzie, to patrzymy, ale to drzewo jest super, ile owoców. A to? Owoce są w ogóle sensem istnienia drzewa owocowego. Po to to drzewo jest posadzone, żeby w nim przynosiło owoce. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień, mówi Słowo Boże. Bez sensu trzymać takie drzewo owocowe, które nie wydaje owocu. I Biblia mocno podkreśla ważność duchowego owocowania w życiu chrześcijan. Znowu, to jest wielki temat w Biblii, że Bóg po to nas powołał, po to nas wypełnia swoim duchem, żeby pojawił się owoc ducha w naszym życiu, żebyśmy byli owocujący dla Boga, dla Jego chwały, dla pożytku innych ludzi. Abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, czytamy Filipian 1,10, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Pełni owocu sprawiedliwości. I gdy przyłożymy się do tego, jak naucza nas Biblia, i będziemy do naszej wiary dołączać te cele, skupimy się na to skwapliwie, z oddaniem, z gorliwością będziemy to robić, to na pewno nie będziecie bezowocni. To jest powiedziane. Oto sposób na to, żeby z naszego życia pojawiał się owoc. Bezowocny to z greckiego bezpłodny, daremny, nie przynoszący korzyści, bez owoców. I mamy przynajmniej jedno miejsce, może dwa, z Nowego Testamentu, gdzie to słowo występuje. Mateusza 13,22 czytamy: z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród ciemi, to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zgodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo, także nie przynosi plonu. I tutaj się pojawia to słowo akarps. Nie przynosi plonu. I zwróćcie uwagę znowu, że to nie dotyczy takich ludzi, którzy w ogóle Słowa Bożego nie przyjmują, którzy w ogóle nie są wierzący, którzy z Bogiem nic nie mają wspólnego i oni są bezowocni. I tu jest powiedziane, że to jest ktoś, kto słucha słowa, kto jest na nabożeństwie 19 sierpnia, a może był i 12, i jeszcze może wcześniej był, może nawet regularnie chodzi, słucha jak najbardziej, ale Troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo. No jak się tak nastawiał w niedzielę, że będzie stosował słowo, ale w tygodniu trzeba było tak jeszcze, no jeszcze dodatkowe pieniądze zarobić, trzeba było, no Bóg przecież wie, jak to jest. I słowo zostało skłączone i nic nie zostało zastosowane i nie przynosi plonu. To jest ta myśl o bezowocności, że można być chrześcijaninem całe życie i słuchaj Słowa Bożego całe życie i nie przynieść owocu dla Pana. O, jak to? Kto uzupełnia swoją wiarę prawością, poznaniem, opanowaniem i tak dalej, ten przynosi wiele owocu. Owocu, który się liczy w oczach Bożych. Jeśli chcemy owocować, żeby z naszego życia pojawił się owoc, który uzna Bóg, który będzie miły w oczach Bożych, to trzeba, żeby naszą wiarę właśnie uzupełniać. To jest wielka korzyść. Stanąć przed Bogiem i mieć kosz pełen owoców dla Niego. To jest wielka korzyść, kiedy mamy przypowieść o winnicy i o tym, że właściciel winnicy wysyła tam sługi, żeby odebrać owoc. To jaka byłaby chwała dla tych dzierżawców winnicy, gdyby stanęli i powiedzieli: oto owoce dla naszego właściciela, proszę bardzo, cały kosz. Oni niestety tego owocu nam w tej przypowieści żadnego nie dali, nie chcieli dać. Jest pytanie, czy zależy nam na tym, żeby stanąć przed Bogiem pełnym owocu sprawiedliwości dla Jego chwały? Jeśli takie myśli nam przychodzą do głowy, żebyśmy chcieli właśnie tak być przed Nim w Jego oczach, to nie ma innego sposobu, jak tylko naszą wiarę. Jeśli już wierzymy w Jezusa Chrystusa, jak ktoś nie wierzy w Jezusa Chrystusa, no to nie ma czego uzupełnić. Choćby miał te wszystkie cechy, chciał je tam, ale nie ma do czego przystawić. Nie ma silnika, który uruchomi to. To wiara uruchamia prawość, to wiara uruchamia pobożność, opanowanie i tak dalej. To, co nie wypływa z wiary, jest grzechem, nawet jest powiedziane. Tylko te rzeczy, które biorą się w naszym życiu z wiary, one przynoszą owoc, one mają sens, one warte są trudu. I korzyść trzecia, żeby jakby komuś było za mało, że stosując się do tego słowa w oczach Bożych i we własnym sercu będzie miał to poczucie, że już nie jest bezczynny ani bezowocny, to mamy korzyść trzecią. Dbając o te cechy, 10 werset, 2 część, nigdy się nie potkniecie. Wow, ale ciekawe to jest. Potknąć się, upaść, zrobić fałszywy krok, zbłądzić, to słowo to znaczy. I każdy, kto chodzi po tej ziemi, ma takie doświadczenie, że się czasem człowiekowi jakoś źle nogę postawi, że się człowiek zahaczy o coś, za jakiś drut, za coś tam i się potknie. I jak odbieracie takie momenty, ludzie? Fajnie jest tak, jak człowiek tak niechcący zahaczy o coś i tak nosem leci w krzaki albo w kamienie, w chodnik, nie? To jedna z najbardziej przykrych rzeczy, jakie mamy w życiu. I bolesna, i często całe lata potem nie możemy się pozbierać. Ja się potknąłem, raz 3 lata cierpiałem, nie mogę ręki podnieść do góry. Bardzo nam źle, gdy się o coś potykamy, nie mówiąc już o tym, że się przewracamy z tego powodu. Ale uwaga, potykanie nie dyskwalifikuje nas całkiem, lecz opóźnia nasz marsz, przynosi jakąś ujmę. I chciałem, żebyśmy zobaczyli w Słowie Bożym to słowo potknęli, potkniecie. To słowo występuje w Rzymian 11:11 na przykład. Pytam zatem, czy potknęli się, by zupełnie upaść? W żadnym razie. Ich upadek przyniósł zbawienie narodom, co z kolei miało pobudzić jego lud do zazdrości. Nastąpiła pewna reakcja wiązana, że to potknięcie, chociaż rzeczywiście było potknięciem, było czymś przykrym. Księga Amosa, o której dzisiaj Kuba też mówił, właśnie jest dobitnym świadectwem tego, że to potknięcie się, te upadki, jakie oni mieli, nie były miłe w oczach Bożych i to przykrość była obopólna. Ale to jest powiedziane, że to potknięcie się ich całkiem nie zdyskwalifikowało. Otworzyło to drogę dla narodów pogańskich, drogę do zbawienia, a jednocześnie w samych Żydach miało wywołać i wywołuje swego rodzaju zazdrość, że teraz my jesteśmy daleko, a pogańskie narody są tak blisko Chrystusa, więc musimy wrócić do Boga. I wielu już ma taką refleksję dzięki Bogu. W Jakuba 3,2 czytamy, wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, to samo słowo, ten jest mężem doskonałym. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. To właśnie jest ta myśl, że potknięcie się zdarza, będzie się zdarzać, ale nie lubimy się potykać i przewracać. Nikt nie lubi być bezowocny, nikt nie lubi być bezczynny. Nie lubimy potykać się, nie lubimy takich momentów, kiedy się potknęliśmy i lecimy, i coś nam wypada z rąk i się przewracamy. I stąd mamy siłę, by wciąż dodawać do naszej wiary prawość, do prawości poznania, do poznania opanowania, do opanowania cierpliwość, wytrwałość, do wytrwałości dodawać pobożność, do pobożności braterstwo, a do braterstwa miłość. To stąd czerpiemy tę siłę. Dzięki temu nie będziesz bezczynny, nie poczujesz się nigdy wypalony, nigdy nie poczujesz się tak, że nie ma sensu, nie chce się, nie. I jeszcze jedna myśl na koniec, od doczesnych, omówionych już korzyści, tych trzech korzyści, o niebo ważniejsza jest korzyść na wieczność. Werset 11. Dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Będziecie mieli szeroko otwarte wejście do Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czytamy w Biblii Warszawskiej. Już w doczesności mamy korzyść z posłuszeństwa Słowu Bożemu, lecz oto mamy cel główny, cel najważniejszy, mianowicie szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. To jest to, co najbardziej nas motywuje. Wyobraźcie sobie, iść przez całe życie, trudzić się, robić różne dobre rzeczy, starać się żyć godnie i tak dalej. I na końcu spotkać się z zamkniętymi drzwiami. A wielu ludzi coś takiego przeżyje. Nie tylko ludzi niewierzących, ale nawet ludzi wierzących, którzy w imieniu Jezusa różne rzeczy robią. Zetkną się z tą przykrością zamkniętych drzwi. Idźcie precz ode mnie. Nie znam was. Ale my w Twoim imieniu takie rzeczy już robić. Nie znam was. Bo może to byli tacy, którzy otrzymali wiarę, a nie zadbali o to, żeby do tej wiary dołączać prawość, poznanie i tak dalej. Apostoł Paweł w 2 Tymoteusza, 4 rozdziale, 6 wersecie niżej mówi: wybiła godzina mojego odejścia. Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan Sędzia Sprawiedliwy. A nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. Nagroda. Szeroko otwarte drzwi do Królestwa Bożego. Radość spotkania. To jest główny motywator, to najważniejsze, co sprawia, co daje nam siłę do tego, żeby iść, żeby wiarę uzupełniać każdego dnia tymi cechami. To jest najważniejszy powód. To motyw, który pomaga, który daje siły, żeby przejść przez każde przeciwności, żeby się ostać w największych próbach, w największych doświadczeniach. Bracia i siostry, przyjaciele, zachęcam Was dzisiaj z całego serca do tego, byśmy przyłożyli się, byśmy się zajęli, skupili na tym, aby do wiary, którą otrzymaliśmy z łaski, On przyszedł, On zapalił w nas tę wiarę, On rozbudził ją, dzięki czemu uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, dzięki czemu przyjęliśmy dar życia wiecznego, byśmy tę wiarę zaczęli w sposób aktywny, codziennie uzupełniać tymi cechami. Bezwłocznie, gorliwie, starannie dodawajmy do wiary prawość, poznanie, opanowanie, wytrwałość, pobożność, braterstwo i miłość. To jest wielka praca. Skąd brać do tego siły? Skieruj wzrok na zapłatę. Zapatrz się na to, co będziesz z tego mieć. A żeśmy dzisiaj w tym tekście już zobaczyli trzy bardzo wielkie korzyści, jeśli chodzi o doczesność i tę nie do opisania korzyść, która jest na końcu naszej drogi. Żywot wieczny, Królestwo Boże, szeroko otwarte drzwi do tego Królestwa. Skieruj oczy na końcową zapłatę, a nigdy nie będziesz miał takiego momentu, czy to w ogóle warto. Powstańmy do modlitwy. Pomyślmy jeszcze przez chwilę o takim biegaczu, który przez sporo czasu się przygotowywał i staje na bieżni. Wie, że na końcu jest meta i tam jest medal. Złoty medal, albo brązowy, albo srebrny. I ruszasz. I nie myślisz o tym, czy tam, czy cię coś boli, czy cię nie boli, czy to długo trzeba być, czy nie. Tylko jednym myślisz, że staniesz i dotrzymasz, dobiegniesz do celu. Niech to nas pobudzi, przyjaciele, do tego, bo nie wiemy, jak długo jeszcze będziemy biec. Może to już jest ostatni tydzień, może to już ostatnie takie spotkanie. Jeszcze jeden zakręt, jeszcze jedna chwila i Pan otworzy dla nas swoje Królestwo i wejdziemy z radością do tego wiekuistego Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech ta myśl da nam, pobudzi nas i da nam siłę do tego, żebyśmy wytrwale biegli i byśmy uzupełnili naszą wiarę w to wszystko, co nam gwarantuje ten sukces na końcu. Zapraszam, byśmy w krótkich modlitwach teraz odpowiedzieli na Słowo Boże. Zachęcam, byśmy mówili o tym, co sami czujemy. Byśmy nie mówili za innych, tylko mówili za siebie. To, co byśmy chcieli Panu naszemu dzisiaj powiedzieć, gdyśmy przez trzy kolejne spotkania mówili o potrzebie uzupełniania naszej wiary tymi ważnymi cechami. Módlmy się. Yeah.
niech Wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z Wami wszystkimi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi. Amen.
Amen.